Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Hubercie.
Doświadczyłem czegoś bardzo ciekawego i takiego niecodziennego, więc mówiąc o tej relacji z Julią Hartwig, że to nawet nie jest do końca moja zasługa, tylko właśnie to, że ona mi na to pozwoliła. Nas dzieliło 70 kilka lat różnicy. Przychyliła się do tej prośby po moim mailu, bym ją odwiedził. No i stawiłem się punkt 12 na ulicy Marszałkowskiej. Spędziliśmy chyba półtorej godziny na takiej zupełnie nieśpiesznej rozmowie, ale było to bardzo naturalne i mam wrażenie, że w niej była jakaś taka łagodność, która powodowała, że człowiek w jej towarzystwie czuł się bezpiecznie. Wydawało mi się to szalenie ciekawe, że spotykam kogoś, kto jest tak bardzo zakorzeniony w czasie, który minął, kto był świadkiem szalenie ciekawej epoki. Poznała osobiście Picassa, Sartra, całą śmietankę towarzyską, kulturalną Paryża, kiedy spędzała kilka lat w Paryżu na stypendium rządu francuskiego i potem pracując w ambasadzie francuskiej. Także do dzisiaj w pewnym sensie oddziałujące na mnie spotkanie.
To dźwięk, który ona słyszała jako mała dziewczynka, a my teraz.
Dźwięk dzwonów w mieście. Dźwięki były ważne dla niej. Ona słuchała dużo muzyki też, muzyki poważnej, ona się pojawia akurat w jej wierszu. W tym tomie zobaczone, na przykład pisze o Brahmsie. Wiem też, że słuchała radia, natomiast też to jest dosyć znamienne, że ostatnie spotkanie autorskie, współautorskie w zasadzie, które się odbyło w 2014 roku na Mieście Poezji, to była jej rozmowa z Piotrem Matywieckim i wtedy to spotkanie było zatytułowane Dopóki dźwięki gubią czas. Jej wyobraźnia, mam wrażenie, że była jednak bardziej obrazowa. I to wynikało między innymi też z tego, że kiedy pojechała pierwszy raz do Francji na to stypendium w 1947 roku, ona miała okazję bardzo mocno zanurzyć się w kulturę francuską. Bardzo dużo chodziła po muzeach, oglądała wiele obrazów. To w niej też pozostało na bardzo długo. Aczkolwiek też z tych wspomnień z tego okresu francuskiego wynika bardzo dobrze, że wiele czasu spędzała też na przykład w teatrach, chodziła do opery. Także ta audiosfera, myślę, również była częścią jej życia. Ja mam wrażenie, że w jej twórczości poetyckiej, nie mówię o imię, ale poetyckiej, jest bardzo dużo pamięci, jest bardzo dużo samotności, ale pozytywnej samotności. Taka czułość dla świata, wrażeniowość też. To jest niezmiernie też moim zdaniem ważne, bo z tego wszystkiego wypływa później ta fraza, która jest u niej, ale przede wszystkim to wrażliwość na otaczający świat. Ja mogę sobie na przykład wyobrazić, że gdyby teraz z nami była Julia Hartwig i szłybyśmy tędy, zwróciłaby naszą uwagę na jakiś szczegół, który nam zupełnie mógłby ujść uwadze. Bo przecież kiedy idziemy z kimś, rozmawiamy, skupiamy się na tej rozmowie i niekoniecznie rozglądamy się dookoła. Także to jest też taka niezwykła cecha, którą ja pamiętam bardzo dobrze, jak myślę o Julii Hartwig.
Oto poetka Julia Hartwig. Siedzi w nieokreślonej przestrzeni, gdzie czas nie ma już znaczenia. Podnosi wieczne pióro i pisze swe credo. Patrzeć uważnie, zapamiętywać, zacząć nieśmiertelność już tu, na ziemi. Na kartce, niczym na światłoczułej kliszy, pojawiają się kształty. Jest znów w Lublinie. Czuły mikrofon chwyta jej słowa.
Jak dzisiaj tutaj przychodzę, to mam takie poczucie, że przychodzę do troszkę innego miasta, ale w jakimś sensie ono jest ciągle to samo, bo wierzę, że jak gdyby duchy tych ludzi wypełniają to miejsce.
Fragment audycji Spacer z Julią, autorstwa Agnieszki Ławniczak i Małgorzaty Żurakowskiej.
W okolicach Trybunału były bogate kamienice mieszczańskie, bo tam mieszkali ludzie zamożni nauki. Ale tuż obok, już właśnie od ulicy Grodzkiej, zaczynało się to miejsce takiego ubóstwa handlujących Żydów. Wspominam to miejsce jako miejsce bardzo ruchliwe, pełne życia, pełne odgłosów, takiego normalnego, codziennego bytowania. To było dla mnie fantastycznie ciekawe i trochę zagadkowe, dlatego że jednak znaczna część tej ludności, która tu mieszkała, mówiła, widzisz, nie bardzo rozumiałam ten język, to stwarzało pewną egzotykę lubelską, ale taką egzotykę, która była bardzo dostępna i bliska nam. Fascynujące sąsiedztwo właśnie tej ludności z kościołami katolickimi. Były procesje, ulice były pełne ludzi idących procesją, a w Wielki Piątek wieczorem było spokojnie i cicho i w oknach zapalały się świece szabasowe.
Brama Grodzka we wspomnieniach Julii Hartwig pojawia się jako punkt graniczny, punkt przejścia pomiędzy dwoma światami. Pamięć o Podzamczu możemy odnaleźć też w jednym z wierszy Julii Hartwig. Myślę, że najważniejszym wierszu lubelskim. To jest Elegia Lubelska, w którym Julia Hartwig pisze. Budzi się w klasztornym hoteliku. Przez okienko szeroki widok na okolice. Jest ranek. Ranek lubelski. Rozległą łąką nie łąką, między bujnymi lipami, wydeptaną ścieżką na skróty, idą do pracy kobiety i mężczyźni. Mijają zamek i miejsce po synagodze, potem cerkiew i targowisko. I to jest w zasadzie dokładnie to miejsce, które widzimy teraz. Wydeptana ścieżka na skróty, ludzie idący do pracy i klasztorny hotelik, czyli hotel znajdujący się przy kościele świętego Wojciecha, w którym pani Julia bardzo często się zatrzymywała, jak przyjeżdżała do Lublina. I widać dosłownie, jak tutaj stoimy na moście prowadzącym na zamek, te elementy topografii, o których Julia Hartwig pisze w swoim współczesnym wierszu, bo Elegia Lubelska została opublikowana w 2004 roku w tomie Bez pożegnania. Natomiast z drugiej strony też w tym wierszu jest bardzo mocno podkreślona wielokulturowość Lublina, to, że to są już kresy, a jeszcze nie kresy, że spotykały się tutaj różne religie, różne kultury, ludzie różnych narodowości, czego najlepszym dowodem jest chociażby jej rodzina. Matka była Rosjanką, ojciec był Polakiem. I to wszystko odzwierciedla się właśnie w Elegii Lubelskiej, o której sama Julia Hartwig powiedziała: z czasem dokonała się we mnie jakby mitologizacja Lublina, stąd między innymi Elegia Lubelska. Poczułam się winna wobec tego miasta, przepięknego i ciepłego, ciepłem kresowej prowincji. Kto się tam wychował, słyszał różne języki, stykał się z tradycją rosyjską, ukraińską, żydowską. Kiedy tam powracam, czas dzieciństwa, które spędziłam w tym mieście, wydaje mi się znów godny wskrzeszenia.
W tej cerkwi to ja bywałam raz na rok, to znaczy w czasie świąt Wielkanocy, które są bardzo celebrowane w prawosławiu. I te nabożeństwa bardzo pamiętam, to były przepiękne nabożeństwa i dotąd mam jakby w uszach ten chór męski, takich bardzo głębokich basów, prawda, śpiewających, taki bardzo poruszający. No i pamiętam także to zmęczenie dziecka, bo to strasznie długo trwało. Tak. I ja jednak w końcu byłam zmęczona, bolały mnie nogi i byłam szczęśliwa, jak wychodziliśmy. Ale było także bardzo piękne, że po wyjściu tutaj była taka grupa Rosjan białych, nazywanych białymi, prawda, bo którzy uszli przed rewolucją, że ci ludzie byli tak strasznie obecnie życzliwi, że było coś takiego bardzo miłego. Oni się rzucali sobie w ramiona i wołali: Chrystus zmartwychwstał, po rosyjsku albo po polsku. I to jest takie też jedno z tych niezatartych wspomnień, jakie mam.
Nie płacze nikt na starożytnym cmentarzu rzymskim w Arl. Umarli krewni i potomni, ucichły jęki, wystygł żal. To fragment wiersza Julii Hartwig zatytułowanego Arl z jej pierwszego tomu. Wiersza, który wbił się w pamięć Huberta Kopacza, zafascynowanego twórczością poetki.
Dzisiaj czuję to jeszcze dosadniej, ponieważ już praktycznie tego pokolenia pisarzy, ale też tej takiej pewnej formacji, do której Julia Hartwig należała i do której można by zakwalifikować chociażby Miłosza Szymborską czy Herberta, no już nikt nie został. Ja już wtedy miałem takie poczucie, że spotykam kogoś, kto w pewnym sensie należy do innych czasów. Chociaż mimo tego, że to takie zakorzenienie w czasie, który już minął, było wyczuwalne, pewna taka nostalgia u Julii Hartwig, jednocześnie ona była całkowicie wyzbyta takiej sentymentalności, takiej nostalgii rozumianej jako coś, co by rzutowało na jej życie. Znaczy ona była jednocześnie bardzo współczesnym, bardzo, mam wrażenie, nowoczesnym człowiekiem. Urodziła się przecież przed wojną i to kilkanaście lat przed wojną. W sposób świadomy i przeżyła drugą wojnę, brała udział w powstaniu warszawskim. Gdzieś to też miałem w głowie, że no, spotykam człowieka, który jest bardzo szczególny, który jest świadectwem epoki, ale też właśnie pewnej takiej formacji, bo ona jednak była polską pisarką, ale jednak te wpływy i amerykańskie, i francuskie, także nie wiem, i włoskie na przykład, bo to też taki znaczniejszy pobyt w jej życiu, gdzieś to było bardzo widoczne.
No tu się zatrzymamy.
Nie, tu się nie zatrzymujecie, się idziecie dalej.
To jest, słuchajcie, to jest pani Joanna Zentar odpowiedzialna za całą historię, tą, którą spisujecie sobie ze strony Teatru NN. Podziękujmy jej, brawo!
Krzysiu, przesadziłeś.
No przepraszam, no. Już nie będę.
Krzysztof prowadzi zajęcia na Politechnice. To jest nasza gazeta Para. 2021 rok to stulecie urodzin Julii Hartwig. I w zasadzie od razu, jak tylko zaczęliśmy myśleć w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN o jubileuszu, o tym, w jaki sposób moglibyśmy panią Julię przypomnieć w Lublinie, to Tomek Pietrasiewicz powiedział specjalny numer Pary. On jest datowany na 14 sierpnia 2021 roku, bo to jest właśnie dzień urodzin pani Julii, 14 sierpnia. I gazeta ta jest zatytułowana Chwile szczęśliwe. To jest fraza z jednego z lubelskich wierszy Julii Hartwig, ale ja muszę powiedzieć, że teraz przygotowując się do tego jubileuszu, czytam w zasadzie po kolei wszystkie tomy poetyckie Julii Hartwig i ta fraza, chwile szczęśliwe, pojawia się w jej wierszach kilkakrotnie. W ogóle Julia Hartwig pisze o szczęściu, definiuje je i jest to dla niej chwila szczęśliwa, chwila niezwykła, ale też poetka odnajduje szczęście w codzienności. I myśmy się też nad tą codziennością lubelską Julii Hartwig pochylili. Chcemy przypomnieć również powroty Julii Hartwig do Lublina, ponieważ poetka swoje dzieciństwo i młodość w Lublinie spędziła, natomiast swoje dorosłe życie związała z Warszawą. Dodatkiem do tego numeru Pary jest wędrownik zatytułowany Poetka i fotografowie Lublin Hartwigów. Jest to nasza, konkretnie moja autorska propozycja przejścia przez Lublin śladami rodziny Hartwigów, śladami Julii Hartwig. Ten pomysł spacerowania po mieście był zainspirowany spacerem, jaki odbyliśmy w 2006 roku w Lublinie z Julią Hartwig. To była w ogóle niezwykła wizyta, ja ją zapamiętałam w sposób szczególny. Pani Julia wtedy przyjechała do Lublina, by promować publikację Zaułek Hartwigów, w którym znalazł się między innymi esej Radość z Zaułka, który poetka napisała niedługo po nadaniu w Lublinie nienazwanej wcześniej części miasta przejścia mianem Zaułka Hartwigów. Oprócz tego w tej publikacji znalazły się oczywiście zdjęcia Edwarda Hartwiga, jak również pierwszy lubelski wybór jej wierszy. I pani Julia przyjechała wtedy do Lublina na kilka dni i Tomek Pietrasiewicz namówił ją na to, żeby przeszła się z nami po Lublinie. To miał być w sumie chyba taki trochę prywatny spacer, ale zrobiło się z tego całkiem duże wydarzenie. Wtedy wędrowaliśmy przez Lublin, a pani Julia, można powiedzieć, że wcieliła się w rolę przewodniczki po mieście. Dla nas była to możliwość takiego bardzo osobistego obcowania z przestrzenią, która w pamięci Julii Hartwig była mocno zakorzeniona, ale najważniejszy był jej komentarz do tych miejsc. Kiedy w 2011 roku obchodziliśmy 90. urodziny Julii Hartwig, to wtedy pomyśleliśmy, żeby przejść z mieszkańcami Lublina właśnie po tych miejscach, które dla Julii Hartwig były ważne. i już w późniejszych latach takie spacery odbywały się trochę rzadziej. Natomiast w 2017 roku, kiedy pani Julia Hartwig zmarła, ja pomyślałam, że chyba warto byłoby taki spacer trasą wyznaczoną przez poetkę, trasą jej wierszy, chodzić co roku w jej urodziny. I spacerujemy w związku z tym od 2017 roku regularnie w urodziny Julii Hartwig. W tym roku ten spacer będzie wyjątkowy, uroczysty, w stulecie. A dla tych, którzy na ten spacer nie będą mogli się wybrać, proponujemy właśnie ten dodatek do pary, w którym w taki bardzo syntetyczny sposób opowiadam o tych miejscach.
Jest mapka cała.
Tak, jest mapka, na której zaznaczyliśmy te wszystkie... Zachęcam do tego, aby spacerować po Lublinie Julii Hartwig, zaczynając w dowolnym punkcie. Możemy zacząć, tak jak my dzisiaj na przykład za Bramę Grodzką, zaglądać w różne zakamarki, o czym też pani Julia w swoich opowieściach o Lublinie często mówiła. Na przykład jak wspominała Stare Miasto, że razem ze swoim bratem Edwardem Hartwigiem chodzili na przykład po podwórkach. Edward w ogóle miał takie możliwości, że mógł wchodzić na dachy niektórych kamienic, ponieważ miał znajomych kominiarzy.
Czy dobrze mnie słychać, bo taki pogłos słyszę?
Spotkanie z Julią Hartwig w kościele Świętego Ducha w Lublinie w ramach Festiwalu Sztuki w Kręgu Bramy.
Ma rady na to. Dobrze.
Czerwiec 2001 rok.
W takim razie musimy to przyjąć, tak. Jaki wiersz napisany w pobytu we Francji w dawnych latach. Nazywa się Echo. Iść ulicami płacząc, być szczęśliwym. Kto stępił w tej maszynie ostrza tak boleśnie? Była pora miłości, jak poranek świeża. Ukryci w sanktuarium pięknej znów Europy, przed okiem nienawiści, pogardy i zdrady, chodzili ulicami szczęśliwi i wolni.
Było widać w Julii Hartwig te tragedie życiowe, ten ból, którego dziś doświadczyła, ale ta radość życia, jakaś taka pogodność, która w niej była, mam wrażenie, że w dużej mierze jej to po prostu wynagradzała, czy raczej dominowała. Nie było w niej jakiegoś takiego smutku czy jakiejś frustracji, to już broń Boże. Na pewno to też nie było łatwe życie, więc wiele takich wydarzeń, chociażby śmierć Ksawerego Pruszyńskiego, czy bardzo wczesnej młodości, także samobójstwo matki, ta biografia wychodzi zawsze i nie da się od niej uciec. Więc na pewno biografia jest widoczna i w jej utworach poetyckich, także innych, pewnie w dziennikach najszczególniej, które też jednak mimo wszystko przebija z nich raczej taki pozytywny aspekt życia niż te negatywne.
Te chwile szczęśliwe, o których Julia Hartwig pisze w swoich wierszach, tak jak w życiu wielu ludzi, są przeplatane chwilami tragicznymi. Mnie bardzo osobiście podoba się tytuł jednego z wywiadów, którego pani Julia udzieliła Jarosławowi Mikołajewskiemu, który to wywiad jest zatytułowany Największe szczęście, największy ból. Rzeczywiście, tych chwil smutnych, tragicznych w jej życiu było wiele. To między innymi właśnie śmierć matki, która popełniła samobójstwo, to było w dużej mierze związane z tym, że czuła się całkowicie odcięta od swojej rodziny, która została w Rosji. Nie miała z nią kompletnie żadnego kontaktu. W Lublinie nie miała zbyt wielu możliwości do kontaktów z Rosjanami, więc na pewno czuła się bardzo samotniona. Z tych wszystkich wspomnień, które Julia Hartwig zapisała, ukazuje się obraz wyjątkowej osoby, jaką była matka Julii Hartwig, która targnęła się na życie, bo musiała być już bardzo całą tą sytuacją przybita. Później oczywiście również inne smutne chwile poetki, chociażby również tragiczna śmierć Ksawerego Pruszyńskiego, z którym Julia Hartwig wiązała swoje życie w czasie, kiedy przebywała na stypendium we Francji. Mam wrażenie, że każda strata osobowa osoby bliskiej, z którą Julia Harcik utrzymywała kontakty. Mam tutaj na myśli chociażby Jerzego Turowicza, wielu poetów, pisarzy, z którymi przyjaźniła się blisko w swoim dojrzałym życiu, były dla niej trudnymi chwilami. I też mam wrażenie, że pisząc chociażby swój dziennik, swoje eseje, swoje teksty, chciała tych wszystkich ludzi upamiętnić. Ta potrzeba zapamiętania chwil szczęśliwych spędzonych z tymi ludźmi, pozostawienia w pamięci tego, co było najlepsze.
Teraz jesteśmy już obok mieszkania. To jest zaplecze hotelu europejskiego, pani Julia.
No właśnie nie ma akacji już. To było piękne drzewo i dotąd pamiętam, zawsze je opisywałam tak, że ono cudownie kwitło i rzucało kwiaty na ziemię.
Akacje,
tak, tak. No i tu była ta właśnie pracownia, gdzieśmy także mieszkali w tym domu przez wiele lat.
Tutaj właśnie, tak?
Tak, tutaj był ten budynek, gdzie najpierw była pracownia, potem było atelier, a dalej jeszcze był taki bardzo duży pokój, w którym myśmy mieszkali.
No ciekawe.
Tak.
To jest też takie miejsce, właśnie spacerując z panią Julią w 2006 roku, wędrowaliśmy tą ulicą, a my znajdujemy się w bardzo ważnym punkcie dla początków rodziny Hartwigów w Lublinie, czyli skrzyżowanie ulicy Krakowskiej Przedmieście ulicy Staszica. Adres Staszica 2. Jest to miejsce, w którym rodzina Hartwigów zamieszkała zaraz po przybyciu z Moskwy i wszystko wskazuje na to, że to właśnie tutaj urodziła się Julia Hartwig. Mieszkali najpierw na facjacie tego budynku, później przenieśli się na pierwsze piętro do większego mieszkania. Rodzina była liczna, ponieważ Julia Hartwig miała czwórkę rodzeństwa, dwoje rodziców, więc w sumie 7 osób, plus Julia Hartwig, która urodziła się w 21 roku. Te warunki początkowo na tej facjacie na pewno nie były wystarczające, ale też ze względu na to Ludwik Hartwig dosyć szybko założył zakład fotograficzny, zaczął pracować na własny rachunek i stał się jednym z bardziej znanych lubelskich fotografów. Myślę, że to też spowodowało te przenosiny na pierwsze piętro. To jest początek w zasadzie, można powiedzieć, całej tej historii, o której Julia Hartwig wspomina też bardzo ciepło, atmosferę w domu rodzinnym i podkreśla to, że miała status osoby wyjątkowej, bo była najmłodsza. Rodzeństwo prawie było już pełnoletnie, chodziło do szkoły, niedługo później zaczęli wyjeżdżać też z Lublina. Rodzinie związanej właśnie z tym konkretnym adresem Julia Hartwig poświęca kilka utworów poetyckich, zarówno matce, ojcu, jak i całemu rodzeństwu. Rodzina, która kojarzy się nam przede wszystkim z poezją i z fotografią, ale myślę, że w tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć Walentego Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich endokrynologów, czyli brata pani Julii. Natomiast wydaje mi się, że takim utworem, który najlepiej streszcza całą tą historię, jest wiersz Niepotrzebne skreślić, który mam wrażenie, że obok tekstu Radość z Zaułka wprowadza nas doskonale w historię tej właśnie rodziny. Mogę przeczytać początek. Było nas pięcioro. Skąd przyszło do głowy rodzicom, żeby rodzić tyle dzieci? Nazwiska trojga znalazły się w encyklopedii. Nie ma jednak pewności, czy nie znikną w jej następnych wydaniach, ustępując miejsca komuś ważniejszemu. Jeśli jednak tamte talenty okażą się mało trwałe, być może pozostanie coś, co kiedyś zapewniało dobre imię. Przyzwoitość. Bon souche, mówią Francuzi, a idzie po prostu o mniej więcej czyste rachunki. Wszystko, co w nas najlepsze, pochodziło od matki, ale ona szybko nas opuściła, nie mogąc podźwignąć ciężaru cudzoziemskości. Jeśli można tak to nazwać, kochaliśmy się wszyscy, ale nasze drogi szybko się rozeszły.
Zawsze miałem wrażenie jakiegoś takiego nieprzejednania. Znaczy Julia Hartwig też w tym znaczeniu jest taką postacią szczególną, ponieważ ona chociażby nigdy nie dała się uwieść żadnym systemom politycznym czy ideologicznym. To jest też dość rzadkie, bo przecież mamy przykłady wielu pisarzy, którzy wcześniej romansowali chociażby z PRL-em, natomiast Julia Hartwig od bardzo wczesnego momentu była do tego nastawiona sceptycznie. Nie jest to może jakiś, chociaż dla młodego człowieka jest to dość ważne, bo też to takie nieprzejednanie poglądów to jest też pewna cecha młodości, natomiast ona faktycznie też pisze w pewnym momencie o tym, że po wkroczeniu Armii Radzieckiej do Lublina jej brat został aresztowany i osadzony w Edward Hartwig w obozie. I to spowodowało, że ona bardzo szybko była sceptycznie nastawiona do systemu komunistycznego, więc to takie też w pewnym sensie nieprzejednanie to po pierwsze, a po drugie wydawały mi się te wiersze trafiające w ten taki zbiór pewnych pojęć, które mnie też wtedy fascynowały. Trudno mi chyba tak do końca powiedzieć. Na pewno właśnie to, na pewno świeżość, na pewno jakaś taka, to co bardzo często się mówi, czyli takie wyciszenie, taka pewna wysoka nuta, to też w pewnym momencie stało się takie bardziej oczywiste publicznie, że to jest faktycznie wybitna poezja. Też często mówiło się dopiero, że po śmierci męża Julii Hartwig ona gdzieś tam rozkwitła, natomiast czytając już te wcześniejsze wiersze widać to, że to jest poezja bardzo wysokiej próby.
A my jesteśmy w miejscu, w którym zaczęła się przygoda Hartwigów z fotografią. To jest podwórko kamienicy Narutowicza 19, Pełowiaków 2. Właściwy adres to jest Narutowicza 19. I to tutaj miał swój pierwszy zakład fotograficzny Ludwik Hartwig. Ta niezwykła budowla, która przez rodzinę była zwana budą, a była to altana fotograficzna. Edward Hartwig mówi o tym miejscu, że przypominała pracownię malarza, ponieważ wewnątrz tak zlokalizowane były okna, aby móc wykorzystywać naturalne światło, które do tego budynku wpadało. Julia Hartwig pisze w eseju poświęconym fotografii, że pomimo iż cała rodzina żyła z fotografii, właściwie większość rodziny szczerze tej fotografii nienawidziła, szczególnie jej bracia, którzy jeszcze jako uczniowie gimnazjum musieli pomagać ojcu w zakładzie fotograficznym, a rzeczywiście nie była to łatwa pomoc, ponieważ musieli oni wstawać wcześniej rano, pompować wodę ze studni po to, aby płukać odbitki. Myślę, że szczególnie uporczywe było to w okresie jesienno-zimowym. Zakład fotograficzny Ludwika Hartwiga później przeszedł w ręce jego syna Edwarda. Edward Hartwig wspomina wielokrotnie o swoich przyjaźniach z m.in. Wiktorem Ziółkowskim, malarzem, bibliofilem, kolekcjonerem dzieł sztuki i również fotografem, który tutaj często przychodził. Drugą osobą, która odwiedzała Edwarda Hartwiga w pracowni, był również Józef Czechowicz. Józef Czechowicz również interesował się fotografią, był fotoamatorem. Zapamiętała go również Julia Hartwig. Kiedy właśnie przyszła do pracowni brata, przy kontuarze stał Czechowicz. Ona była niesamowicie zaskoczona, widząc go tutaj, szczególnie, że oczywiście go znała, powiedzielibyśmy z widzenia. To było inne pokolenie, ale Julia Hartwig interesowała się już wtedy literaturą, wiedziała, kim jest Czechowicz, była już wtedy członkinią redakcji w Słońce, które pozostawało pod bardzo dużym wpływem Józefa Czechowicza i ówczesnej awangardy i w pewnym sensie chyba była onieśmielona obecnością tego artysty w pracowni brata. Ale to spotkanie zaowocowało też niezwykłą sytuacją, mianowicie jedna z prób poetyckich Julii Hartwig została przekazana Józefowi Czechowiczowi do oceny. On ocenił każdy wers wiersza oddzielnie, stawiając plus albo minus. I poetka powiedziała kiedyś już w znacznie późniejszej rozmowie, że to jej uświadomiło, jaka powinna być struktura wiersza, w jaki sposób pracuje wers w wierszu.
Cytując tutaj jeden z tych listów, podoba mi się, że nie boi się pan traktować wiersza jako wypowiedzi określonych treści. Robi pan to w sposób bezpretensjonalny, dzięki czemu wrażenie, jakie odnosimy po ich lekturze, jest świeże i nienużące. Mogę powiedzieć, że ceniła to, co pisałem, bo w kilku listach mam potwierdzenie tego. Dzisiaj wydaje mi się, z perspektywy czasu, pewnie to, co ja pisałem, dość naiwne, ale ona faktycznie gdzieś tam zauważała pewne pozytywne cechy tych utworów, proponując mi także wysyłanie tego wyżej. Kilkukrotnie też mówiła, że uważa, że one nadają się do publikacji, nadają się do druku. Gdzieś tam we mnie pewnie było mniej odwagi, żeby to wysyłać, natomiast faktycznie to takie jej podejście, gdzie no, mogłaby zrezygnować z takiego zajęcia, jak gdzieś tam promowanie młodych twórców, a ona faktycznie bardzo w tym trwała i miało to dla niej jakieś znaczenie. Natomiast na pewno była też ważnym mistrzem, mogę dzisiaj powiedzieć.
są poeci, którzy nie czytają innych poetów, a szczególnie nie czytają tych, którzy zaczynają pisać. Aczkolwiek oczywiście też zwracała uwagę na to, że niestety obecnie wokół nas jest bardzo dużo złej poezji i wyrażała w jednym z rozmów taką obawę, że jeżeli ktoś, kto nie ma do czynienia z poezją, sięgnie po tą złą poezję, to może się do poezji zniechęcić. Natomiast rzeczywiście pani Julia nie pozostawiała bez odpowiedzi listów do siebie i nigdy właśnie też jakby nie pozostawiała bez odpowiedzi prośby o recenzję, prośby o ocenę. Ona pamiętała to, jak potraktował ją Czechowicz. To, że potraktował tą debiutantkę w 1936 roku poważnie, że pochylił się nad jej wierszem, że uczestniczył w spotkaniach tych młodych ludzi zrzeszonych w czasopiśmie W Słońce, nie żałował czasu, czytał tą gazetę, oceniał ją właśnie też tymi plusami i minusami i ja myślę, że to też z tego wynikało, że ona miała doskonale w pamięci to, w jaki sposób, jak poważnie została potraktowana przez poetę w swojej młodości, że ta osoba jej nie zlekceważyła i na tym to właśnie polegało. Ona miała ogromną uważność także właśnie dla innych współczesnych poetów. Prenumerowała wiele czasopism, również czasopism literackich, uważnie je czytała, wynotowywała z nich rzeczy, które były dla niej ważne, odnosiła się do nich. Także było to właśnie też niezwykłe, że pomimo wielu zajęć, które miała przez całe życie, to doskonale widać w jej wszystkich dziennikach, nie szczędziła czasu na obserwację świata. I to wydaje mi się właśnie w niej niezmiernie ważne, bardzo niezwykłe i ja osobiście to bardzo, bardzo szanuję.